Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na spotkanie z Aśką Ławicką. Asia jest pedagogiem specjalnym, doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz prezeską zarządu Fundacji Prodeste. A tematem naszej rozmowy będą relacje między osobami o różnych neurotypach w różnych systemach społecznych. W szkole, w rodzinie, w rodzeństwie oraz podczas organizowanych przez Prodeste wyjazdów dla dzieci i rodzin. Zapraszam. No to Asiu, jak się dzisiaj miewasz? Co u Ciebie żywe?
Nie, w porządku się miewam, wszystko jest dobrze. I mam nadzieję, że wszystko jest żywe. Nie odnalazłam już żadnych martwych tkanek. Więc...
Spoko. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i że będziemy mogli pogadać, chociaż temat naszej rozmowy się parę razy zmieniał i ewoluował, no to wreszcie wylądowaliśmy z kwestią rodzeństwa, a dokładniej tego, jak to jest, jak się jest w rodzinie, gdzie przynajmniej jedna osoba jest nieneurotypowa, a tak docelowo, no to chciałbym, żebyśmy pogadali o tym, jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo nieneurotypowe i to, jak to wygląda z punktu widzenia bycia bratem lub siostrą takiej osoby, ale też oczywiście, bo to główni nasi odbiorcy, byciem rodzicem takich dzieciaków. No i pierwsze pytanie, które mam do Ciebie, to jest taki trochę nasz osobisty case i prywatny tutaj będę uprawiał, bo jak przyjeżdżają do nas dzieciaki na obozy, to rodzice zawsze mają jeden z dwóch scenariuszy. Albo pakować dzieciaki do jednego pokoju, bo oni bez siebie nie dadzą rady, albo pod żadnym pozorem oni nie mogą być w jednym pokoju, bo się zagryzą. No i pierwsze pytanie brzmi po prostu tak. Od czego to zależy? Dlaczego rodzice mają takie wyobrażenie, że dzieciaki to powinny być albo cały czas razem, albo nie można ich ze sobą połączyć, bo się na pewno zażrą? Skąd to się bierze?
Prawdę powiedziawszy, ja nie mam pojęcia, skąd to się bierze. To jest takie pytanie, które być może należałoby zadać indywidualnie każdemu z tych rodziców, co nim kieruje, że ma takie, a nie inne wyobrażenie. Inna sprawa jest taka, że wydaje mi się, że jeżeli mówimy o obozach, to dobrze by było jednak, żeby w pewnym sensie oczywiście brać pod uwagę te wskazówki rodziców, bo oni znają swoje dzieci, ale z drugiej strony chyba jednak zapytać samych zainteresowanych, czy oni chcieliby być w pokoju z bratem, siostrą, czy jednak może osobno. I ja mam takie doświadczenie, że czasem sami zainteresowani mieli zgoła inne wyobrażenie na ten temat niż rodzice. I oczywiście zwykle wtedy postępowaliśmy tak, jak sobie tego dzieci życzyły, a nie tak, jak sobie tego rodzice życzyli. Łącznie z tym, że zdarzały nam się takie sytuacje, gdzie mieliśmy rodzeństwo chłopca i dziewczynkę i dzieci postanowiły, że będą razem w pokoju i były razem w pokoju, mimo tego, że no wiadomo, niespecjalnie może się to podobać na przykład kontroli z kuratorium, tak, która oczekuje, że pokoje będą niekoedukacyjne. Ale jednak wydaje mi się, że w sytuacji, w której rodzeństwo samo tak deklaruje i oni na co dzień w tym pokoju wspólnie mieszkają, to ja nie widzę powodu, dla którego na obozie miałoby być inaczej i te dzieci musiałyby być rozdzielone, bo jakieś przepisy albo jakieś oczekiwania rodziców na przykład, bo czasem to są oczekiwania takie na zasadzie, jak rozdzielimy rodzeństwo, to oni na pewno będą się wtedy bawić więcej z rówieśnikami, a nie będą tacy ze sobą sklejeni jak na co dzień, nie? A to wcale nie jest powiedziane, że po pierwsze w ogóle tak będzie, a po drugie, że to dla tych dzieci jest dobre. Może one łatwiej będą wchodziły w relacje z innymi dziećmi wtedy, kiedy tego bezpiecznego brata, siostrę będą mieli koło siebie, tak? Albo czasem takie deklaracje, że dzieci mają być razem w pokoju, wynikają z kolei z tego, że ktoś sobie wyobraża, że jedno dziecko na drugie dziecko oko będzie miało, tak? I że ma pilnować tego drugiego. A w sumie dlaczego? Dlaczego tak miałoby być? Dlaczego te dzieci nie miałyby samostanowić i sobie funkcjonować dokładnie tak, jak im jest w tych relacjach dobrze? I może warto by było jednego z tych braci, sióstr zwolnić z tego obowiązku nadzorowania tego drugiego, który zapewne pełni na co dzień, skoro mu taką rolę wyznaczono w trakcie wakacji, nie? Więc my raczej staramy się przyjrzeć takim sytuacjom bardzo indywidualnie i ja pewnie mogłabym jeszcze z 15 innych scenariuszy wymyślić, dla których rodzice tego typu sugestie podrzucają. Łącznie z takimi no, najbardziej oczywistymi, gdzie rzeczywiście rodzice po prostu bardzo dobrze znają swoje dzieci, nie wiem, mają to z tymi dziećmi przegadane i ustalili tak z dzieciakami, że dzieciaki mówią: mamo, tato, chcemy być ze sobą w pokoju na kolonie, tak? I wtedy rodzice przyjeżdżają i mówią jakby w imieniu dziecka, że fajnie by było, żeby oni byli razem na kolonie. Także naprawdę wydaje mi się, że ile rodzin i ile tego typu sytuacji, tyle może być przyczyn.
Tak, no ja po pierwsze chciałem Ci podziękować za to, że już na początku naszej rozmowy wrzuciłaś dwie takie bomby w ogóle z obszaru organizacji wypoczynku, które, no myślę, że większość organizatorów ma już za sobą, a jeżeli nie, to lada moment. Kwestia tych koedukacyjnych pokoi. Nie wiem, czy mieliście takie osoby u siebie na obozie, które nie wpisują się w ten dwupłciowy podział i tego, co kuratorium chciałoby, żeby było określane jako chłopak i dziewczyna. I to też jakby jest kwestia, którą no my jako organizatorzy staramy się z uważnością na potrzeby i oczekiwania dzieciaków ogarniać. Powiem ci, że my nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby kuratorium zaglądało nam do kart w pokojach i czy ten podział ze względu na płeć jest zachowany. No, a jest to jakby realne wyzwanie i realna też potrzeba dzieciaków, no nie? Żeby zgodnie z ich deklaracją być w takim pokoju, korzystać z takiej łazienki, jak oni chcą, a nie jak pani z kuratorium będzie im mówiła. Także fajnie, że wy też macie odwagę, żeby zrobić to w taki sposób, który jest wspierający dla dzieciaków, a nie w taki, jak tam no, pani kuratorium, z kuratorium by chciała.
Powiem ci szczerze, że w każdym razie na tych obozach, na których ja byłam i były kontrole, bo my praktycznie zawsze mamy kontrolę, rzeczywiście chyba nie zdarzyły się takie sytuacje, żeby nam jakoś tam, może raz była taka sytuacja, że nam sprawdzali wnikliwie składy pokoi i w ogóle bardzo się tym interesowali. To było w zamierzchłych czasach, to była nasza pierwsza kolonia, którą żeśmy organizowali i to była prawdopodobnie pierwsza w Polsce kolonia dla dzieci tylko i wyłącznie ze spektrum autyzmu i tam na tej kolonii było dużo naprawdę bardzo niepełnosprawnych dzieci, tak? Nie mówimy tutaj o dzieciach autystycznych, które są zasadniczo samodzielne i niezależne, tylko tam były dzieciaki również z poważnymi niepełnosprawnościami. My byliśmy absolutnie, że tak powiem, świeżynkami w tym zakresie. Wcale nie byliśmy przekonani, że to wszystko mamy naprawdę super nazi her poukładane i wiemy dokładnie, co robimy, no bo nigdy wcześniej żeśmy tego nie robili, tak? I wiesz, nagle jedziesz z 20 dzieciaków, z których ponad połowa to są dzieciaki naprawdę wymagające bardzo dużego wsparcia. Skorzystaliśmy z takiej opcji, mieliśmy taki obiekt, w którym były tak zwane pokoje przejściowe, gdzie chodziło się do jednego pokoju i z tego pokoju przechodziło się do kolejnego pokoju. I ze względów bezpieczeństwa my postanowiliśmy, że robimy tak, że w tych pokojach przejściowych lokujemy sobie wychowawców. Czyli dzieciaki szły do swojego pokoju przez nasz pokój, tak? I nam to dawało poczucie bezpieczeństwa, bo nie mieliśmy tego lęku, nie, że w nocy coś się może wydarzyć, a my będziemy gdzieś daleko i nie będziemy wiedzieli, co z tym fantem zrobić. I wtedy rzeczywiście pani z kuratorium miała bardzo, bardzo była oburzona, ponieważ jej zdaniem to było przebywanie z wychowankami w jednym pokoju, tak?
No
I chcieliśmy jej wnikliwie tłumaczyć, że jednak tu są drzwi, każdy z pokoju ma osobną łazienkę, dzieci śpią u siebie, a my śpimy u siebie. Natomiast biorąc pod uwagę specyfikę rozwojową tych dzieci, uważamy, że tak będzie bezpieczniej, tak? I no jakoś to do tych pani przemówiło, ale nie było to łatwe. A tak jak mówię, tych kontroli mamy zatrzęsienie. Nawet nam kiedyś powiedziała jedna z pań kontrolujących, że oni lubią do nas przyjeżdżać, bo im się nudzą te wszystkie kolonie. Na wszystkich koloniach jest to samo, a tutaj coś się dzieje, bo są te dzieci autystyczne. I ja się kiedyś jednej pani zapytałam, czy to tak, nie wiem, trochę przychodzimy sobie popatrzeć na te autystyczne dzieci, o co chodzi, nie? No bo to tak w sumie dziwne, nie? Że jesteśmy taką atrakcją dla wizytatorów. No, ale zdarzały się takie akcje, że na przykład, wiesz, podjeżdżał minibus i z niego się wysypywały dwie panie z kuratorium, dwie panie z Wydziału Oświaty, dwie panie z sanepidu i jeszcze na to wszystko strażak, nie? No.
Tak, no mieliśmy nie gadać o obozach, ale tak spływamy z tematyką w tę stronę. No, my też teraz ze względu na miejsce, które wybraliśmy, tam tych wizyt mamy rzeczywiście bardzo dużo, bo teraz jesteśmy w Lubuskim, które nie jest jakimś takim szalenie turystycznym miejscem. Jak byliśmy na obozach na Mazurach, to tam czasem przyjechali, czasem nie. Natomiast jak się organizuje obozy w Lubuskiem, to każdy turnus mamy po prostu całą procesję ze wszystkich możliwych instytucji, no bo mają dla nas czas i są też pod tym względem bardzo wnikliwi. Natomiast no, rzeczywiście było to tak, że tę kwestię osób niebinarnych jakoś udawało się nam pomieścić na obozie. I jak o tym powiedziałaś, mimo że w zupełnie innym kontekście, bo rodzeństwa różnopłciowego, to, no to wydaje mi się, że to jest jakiś ciekawy temat i też coś, co pewnie jakoś z duchem czasu będzie się zmieniało w przepisach. Pewnie jeszcze nie lada dzień, ale w najbliższych latach myślę, że to będzie no, temat, który się pojawi. Natomiast druga kwestia trochę nas zbliży do tego tematu, którym chciałem ciebie dzisiaj przegrillować, czy na który chciałem ciebie dzisiaj przegrillować, to znaczy kwestia rodziców i ich roli w budowaniu, kształtowaniu, modelowaniu. No, albo przynajmniej towarzyszeniu dzieciakom we wzroście, bo powiedziałaś o tym, że rodzice mają jakieś tam wyobrażenie tego, jak te relacje między dzieciakami powinny albo mogłyby wyglądać. I jako rodzic, zadając pytanie tobie, jako rodzicowi i też ekspertce, chciałem cię zapytać, jak ty sądzisz, czy to jest rzeczywiście tak, że to jest realny wpływ, który mamy na to, jak będą wyglądały relacje między dzieciakami? No bo ja wyobrażam sobie, że wielu rodziców ma jakiś pomysł na to, jak rodzeństwo powinno ze sobą funkcjonować, że powinni, nie wiem, kochać się, wspierać się, być dla siebie oparciem. Niektórzy nawet tak daleko z tym idą, jak powiedziałaś, że mają taki pomysł, że jedno z tych dzieci z jakiegoś powodu powinno się tym drugim opiekować. No więc pytanie, czy to jest realne wyobrażenie i czy ono się przekłada na rzeczywistość dzieciaków? I jeżeli tak, to w jaki sposób ten wpływ powinniśmy jako rodzice wykorzystywać? I no w taki sposób, który byłby oczywiście dla dzieciaków wspierający. I to zarówno dla tego dziecka neurotypowego, jak i tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli takich relacji między osobą, dzieckiem neurotypowym i nieneurotypowym.
Pierwsze moje pytanie brzmi, co to znaczy dziecko neurotypowe i co to znaczy dziecko neuronietypowe, tak? Bo ja raczej poruszam się po takiej przestrzeni, w której mówimy po prostu o neuroróżnorodności, tak? I w momencie troszeczkę nam się gubi ten kontekst tego dziecka neurotypowego, bo co to znaczy? Okej, możemy powiedzieć o sytuacji, w której mamy na przykład jedno dziecko autystyczne, drugie nieautystyczne, tak? I mamy tutaj jakby dwa takie dość określone neurotypy, no ale możemy mieć takie rodzeństwo, gdzie będzie jedno dziecko autystyczne, drugie będzie z ADHD, ale nie będzie autystyczne. Nie możemy mieć takie, gdzie będzie dziecko jeszcze z dysleksją i możemy mieć takie, gdzie będzie dziecko z niepełnosprawnością intelektualną i tak dalej, te przykłady możemy sobie mnożyć, nie?
Wiesz co,
Więc
więc ja mogę odpowiedzieć, bo trochę zadałaś pytanie, to chciałem się wytłumaczyć, jaka była moja intencja zadawania tego pytania. W książce waszej Stosowana analiza potrzeb mówicie o jakiejś takiej bardziej typowej ścieżce rozwoju i mniej typowej ścieżce rozwoju. No więc ja mówiąc o tym dziecku neurotypowym miałem na myśli takie dziecko, które rozwija się po takiej ścieżce, czy w sposób bardziej typowy, bardziej powszechny. Natomiast nieneurotypowy, no to miałem właśnie na myśli takie dzieci, które się rozwijają w mniej typowy sposób. I wiem,
jasne.
że to jest bardzo szerokie pytanie w związku z tym.
Tak, natomiast ja oczywiście zrozumiałam jakby intencję tego pytania, natomiast trochę celowo je tak wydrążyłam ze względu na to, że tam, gdzie mówimy o rodzeństwach, tam bardzo często mamy do czynienia z takim zjawiskiem delegowania dziecka do jakiejś roli. Ja pamiętam już, kiedy byłam studentką, to było dość dawno temu, nawet bardzo dawno temu, zwróciłam uwagę na takie rodziny, które nam się przewijały przez Zakład Pedagogiki Specjalnej i Psychopatologii, bo tam się przewijały rodziny, one przychodziły tam do profesorów, do wykładowców, do kół naukowych itd., itd. I pojawiały nam się takie rodziny, w których były dzieci na przykład z jakąś diagnozą niepełnosprawności jakiegoś typu. To zwykle były poważne niepełnosprawności, tak? Najczęściej wielorakie. I w tych rodzinach często były dzieci, które nie były niepełnosprawne, ale dalece, daleko były od czegoś, co moglibyśmy sobie nazwać typowym rozwojem. Tyle, że nie były niepełnosprawne. I potrzeby tych dzieci, tych rodzeństw były kompletnie niedostrzegane, ponieważ one były delegowane do roli, tak upraszczając, i teraz celowo użyję tego słowa, były delegowane do roli dziecka zdrowego. Czyli w rodzinie był podział na dziecko chore, albo dzieci chore i na dziecko zdrowe. Ja pamiętam takie przypadki, gdzie na przykład było dużo dzieci w rodzinie i kilkoro z nich miało naprawdę różnego typu poważne niepełnosprawności i było na przykład dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną i o nim się mówiło, a ten to tam, on jest taki zwyczajny, jak wszystkie inne dzieci, nie? Więc jakby jego potrzeby były kompletnie nieadresowane w tym momencie, bo no, on na tle pozostałych dzieci był dzieckiem zasadniczo zdrowym, tak to rodzice określali, nie? Dlatego tam, gdzie mamy takie rodziny nacechowane pewną neuroróżnorodnością, nieważne czy to jest neuroróżnorodność taka z poziomu właśnie typowo rozwojowego, gdzie mówimy, nie wiem, o spektrum autyzmu, czy gdzie mówimy o ADHD, czy właśnie o dysleksji, czy będziemy tutaj mówić o pewnym zróżnicowaniu rozwojowym w tej rodzinie, na przykład na skutek jakiejś niepełnosprawności de novo, bo takie sytuacje się zdarzają bardzo często, tak? Większość tak zwanych jednogenowych mutacji to są mutacje de novo, czyli nikt więcej w rodzinie nie posiada takiego wzorca rozwojowego, tylko to jedno, jedyne dziecko. I one są w dość specyficznej sytuacji, takie rodziny, nie? Ale niezależnie od tego, z czego to zróżnicowanie w tej rodzinie nam wynika, to zazwyczaj będzie tak, że rodzeństwo też będzie miało jakieś swoje specyficzne potrzeby. Bo nawet jeżeli zakładamy ten wariant, że mamy niepełnosprawność de novo i mamy jedno dziecko w rodzinie, które ma jakąś bardzo specyficzną konfigurację genetyczną i ono rozwija się w związku z tym totalnie w jakimś tam swoim unikalnym wzorcu, który jest spowodowany jego taką, a nie inną konstrukcją genetyczną, to nawet jeżeli to dziecko będzie miało brata lub siostrę z totalnie zwyczajnym kodem genetycznym, z totalnie zwyczajnym, najbardziej przeciętnym rozwojem na świecie, to rozwój tego dziecka nie będzie przeciętny, ponieważ rozwój tego dziecka będzie warunkowany sytuacją posiadania niepełnosprawnego brata lub siostry. I w związku z tym relacjami, które w tej rodzinie będą panowały. I teraz idziemy do punktu drugiego, drugiej części Twojego pytania, to znaczy, czy my jako rodzice mamy wpływ na to, co się dzieje między rodzeństwem? I to jest tak naprawdę pytanie dużo szersze, bo to jest pytanie o to, czy my jako rodzice mamy wpływ na relacje w naszej rodzinie. I odpowiedź na to pytanie brzmi tak, mamy wpływ na relacje w naszej rodzinie. Co więcej, my powinniśmy przyjąć na siebie odpowiedzialność za relacje w naszej rodzinie. Skoro zdecydowaliśmy się na to, że będziemy tą rodzinę mieć, i będziemy mieli dzieci, i te dzieci z nami są, i my z nimi jesteśmy, to my jesteśmy odpowiedzialni za relacje, nie dzieci. Niestety w naszej kulturze jest tak, że badania to pokazują brutalnie. 75% obecnych dorosłych wychowało się w rodzinach z więzią pozabezpieczną. 75% to jest ogrom. Oczywiście jedni tą więź pozabezpieczną mieli mniejszą, inni większą. U niektórych to pewnie poszło w poziom traumy, u niektórych gdzieś tam się powiedzmy rozeszło po kościach, tak to nazwijmy, no ale
Niektórzy
weszliśmy w
mieli
dorosłe.
zasoby, żeby to sobie zaopiekować z
Tak,
profesjonalistą,
dokładnie.
z jakimś
Tak,
tam rozumieniem.
dokładnie. Więc jakoś tam żeśmy sobie z tym jednym lepiej, drudzy gorzej poradzili, ale jednak weszliśmy w tą dorosłość w większości z pozabezpiecznych stylów przywiązania. A to oznacza, że bardzo wielu z nas, dorosłych obecnych, w momencie, w którym zaczęliśmy być dorośli, pomyślało sobie: no, teraz moje potrzeby wreszcie są ważne. Całe dzieciństwo musiałem dbać o dobre samopoczucie moich rodziców, dobre samopoczucie dziadków, dobre samopoczucie nauczycieli i w ogóle wszystkich dorosłych dookoła mnie, bo tak kiedyś było, się mówiło, że tak mamusia będzie smutna, a tatuś będzie zły, zobaczysz i tak dalej, więc to dzieci nosiły na sobie odpowiedzialność za samopoczucie całej rodziny i weszliśmy w dorosłych z myślą, że no teraz moje. A co za tym idzie? W momencie, w którym nam się pojawiły dzieci, to automatycznie na te dzieci znowu zrzuciliśmy odpowiedzialność za swoje dobre samopoczucie i za relacje w naszej rodzinie. I to bardzo często wybrzmiewa w rozmowach z rodzicami, którzy mówią, albo gdyby Kaziu coś tam, albo gdyby Anetka coś tam, to ja coś tam, a tata coś tam, a Józef coś tam. Tak? Czyli znowu w tym dziecku upatrujemy przyczyny tego, że jakieś tam relacje w tej rodzinie funkcjonują. No nie. To dorośli są odpowiedzialni za relacje w rodzinie i za kształtowanie tego, jak te modele przywiązania w tej rodzinie będą się układały. I to, co mogę powiedzieć na pewno, to mogę powiedzieć tyle, że jeżeli jako rodzice damy radę i zbudujemy bezpieczny model przywiązania w naszej rodzinie, to my nie będziemy musieli wymyślać, jak to zrobić, żeby nasze dzieci jako rodzeństwo miały ze sobą dobre relacje. Bo bezpieczne relacje w rodzinie to są bezpieczne relacje między wszystkimi członkami rodziny. Nie da się zrobić tak, żeby między rodzicami a dzieckiem były dobre, bezpieczne relacje i nagle między tymi dziećmi były złe relacje. To jest po prostu niemożliwe, bo złe relacje pomiędzy dziećmi powstają wtedy, jeżeli te dzieci muszą coś odreagowywać, jeżeli one mają zakłócone poczucie bezpieczeństwa na linii tej najważniejszej. Czyli przywiązania rodzic-dziecko. Oczywiście, my nie mówimy o konfliktach, okay?
To
Bo konflikt.
do tego
Tak.
dojdziemy, ale chciałem tobie jeszcze zadać jedno pytanie, bo ja jestem świeżo po lekturze, chyba że przerwałem tobie jeszcze, chciałaś do... Dobra, to do konfliktów dojdziemy i takich sytuacji, gdzie jakby no ograniczoność zasobów sprawia, że nie da się wszystkich potrzeb, wszystkich osób zaspokoić w tym samym czasie, to o tym będziemy za chwilę gadać, ale chciałem jeszcze zacząć krok wcześniej, bo tak jak wspomniałem, świeżo po lekturze waszej książki o Sapie jestem i jedna rzecz jakoś tam mi nie wybrzmiała do końca. Chciałbym ciebie o to zapytać, bo dla mnie osobiście to jest dość istotna kwestia właśnie w tym, jak ja jako dorosły biorę odpowiedzialność i wyobrażam sobie moją rolę jako dorosłego w kontakcie z własnymi dziećmi, no a podczas wyjazdów także z powierzonymi. I to jest kwestia potrzeb, bo w książce pojawia się zarówno piramida potrzeb Maslowa, jak i powołujesz się na NVC i jeszcze tam w kilku innych, między innymi Selfrake się też tam pojawia. I to, co ja mam jakoś mocno ugruntowane, to jest to, że potrzeby, no po pierwsze, nigdy nie stoją w konflikcie, tak? Czyli można mieć różne strategie na zaspokajanie potrzeb, ale wszystkie potrzeby można zaspokajać. Tylko to, co dla mnie jest istotne, to jakoś uporządkowanie sobie tego, czy to jest tak, że są jakieś potrzeby, które, tak jak u Maslowa, są, nie wiem, jakimiś podstawowymi. No, on tam oczywiście mówi o tych potrzebach biologicznych, bo w NVC na przykład i też w jednym z akapitów w książce powołujesz się na taką sytuację obozową, skrajną, no nie? Gdzie mimo, że są niezaspokojone potrzeby takie zupełnie podstawowe, bezpieczeństwa, potrzeby biologiczne, to można sobie zaspokajać potrzeby z innych obszarów. I chciałem ciebie zapytać, jak ty się odnajdujesz w tych porządkach? Czy postrzegasz to w ten sposób, taki maslowowski, że są jakieś podstawowe potrzeby, które musimy mieć zaspokojone, i czy my jako rodzice powinniśmy w związku z tym na to w ten sposób patrzeć, że no najpierw muszą mieć bezpiecznie, na przykład w relacji z dorosłym, czy muszą mieć co jeść, a dopiero potem można myśleć o innych rzeczach? Czy jest to bardziej taki bezprzemocowy sposób, że zależy to od tego, co tu w danej chwili i dana potrzeba, i dana osoba potrzebuje, bo być może to wcale nie jest tak, że te wyobrażone przez nas podstawowe potrzeby akurat w tej chwili są podstawowe i być może jakaś wyższa teoretycznie potrzeba potrzebuje być zaopiekowana tu i teraz w tej chwili.
W zasadzie zadając pytanie, udzieliłeś na nie odpowiedzi.
No, ale bo ja nie wiem, który z tych scenariuszy jest tobie bliższy. Chciałem usłyszeć, jak ty to postrzegasz.
Żartuję, żartuję. Wiesz, Maslow u schyłku swojego życia dość znacząco wycofał się z koncepcji hierarchiczności potrzeb. I on u schyłku życia powiedział, że oczywiście my mamy możliwość realizowania potrzeb tych tak zwanych wyższego rzędu, nawet wtedy, jeżeli mamy niezaspokojone potrzeby niższego rzędu. I myślę sobie, że najbardziej dosadnym dowodem na to są osoby, które przeżyły Holokaust, tudzież inne tego typu fantastyczne wynalazki, jak na przykład radzieckie łagry, tak? gdzie no nie możemy mówić o zaspokojeniu podstawowych potrzeb, tych najbardziej elementarnych, a jednak możemy mówić na przykład o przetrwaniu, nie wiem, choćby potrzeby samorealizacji, tak? Więc ta hierarchiczność jest oczywiście względna. Innym bardzo takim dosadnym przykładem względności tej hierarchiczności jest jeden z właśnie pozabezpiecznych stylów przywiązania, czyli przywiązanie zdezorganizowane, gdzie ono często kojarzy się ludziom z taką sytuacją, w której my mówimy o tak zwanej bardzo już głębokiej dysfunkcji społecznej, tak? Gdzie to dziecko jest poddawane jakiejś masywnej przemocy, maltretowaniu itd., itd. Ale bardzo często ten styl przywiązania zdezorganizowany rozwija się w rodzinach, które świetnie zabezpieczają podstawowe potrzeby dzieci. Te dzieci są super nakarmione, ubrane, nie wiem, chodzą do prywatnych szkół, mają fantastyczne zajęcia pozalekcyjne itd., itd. Nie są maltretowane, natomiast mają bardzo głęboki dysonans emocjonalny, ponieważ osoby, które bardzo dobrze zaspokajają wiele ich potrzeb, jednocześnie stosują wobec nich przemoc psychiczną albo emocjonalną. I to jest taka przemoc w białych rękawiczkach, nie? Gdzie nie będziemy cię tłuc, ale damy ci do zrozumienia, jak bardzo tobą na przykład pogardzamy jako młodym człowiekiem. I ten model zdezorganizowany się wtedy cudownie rozwija, a przecież to dziecko ma zaspokojone bardzo wiele teoretycznie potrzeb, tylko dla dziecka. No jedną z najbardziej podstawowych potrzeb jest potrzeba bezpiecznego przywiązania z opiekunem. Nie osiedle chronione, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa, tak? Tylko bezpieczna więź. To jest trochę to, o czym mówisz, że ta hierarchia potrzeby będzie różniła się w zależności od sytuacji, ale znowu ja myślę, że kluczowe jest zachowanie czegoś, co powinniśmy nazwać zdrowym rozsądkiem, tak? Bo czy to jest dobra sytuacja, w której te takie najbardziej fizjologiczne potrzeby dziecka będą zaniedbane, ale nie wiem, rodzice będą deklarować, że bardzo kochają dzieci i przecież mają z nimi świetną więź. No, też myślę, że powinniśmy się nad tym dobrze zastanowić, czy to jest okej, że na przykład dziecko, nie wiem, mieszka w pomieszczeniu, w którym jest 5 stopni Celsjusza, nie ma co jeść całymi tygodniami, tak? A żeby wyjść z domu, to się musi butami zamienić z bratem. To również nie jest dla tego dziecka, dla jego rozwoju zdrowe i bezpieczne, więc myślę, że powinniśmy się posługiwać zdrowym rozsądkiem i rozumieć to, że jakaś baza, taka nazwijmy to fizjologiczna, czy tego podstawowego bezpieczeństwa rzeczywiście gdzieś tam musi być, ale to nie jest tak, że kiedy coś tam w tym zakresie nie jest do końca zaspokojone, nie jest idealne, nie jest, nie wiem, cudowne, to już wszystko inne w tym momencie runęło. Nie, my musimy patrzeć na te potrzeby globalnie. My sobie rzeczywiście w tym naszym pomyśle na stosowaną analizę potrzeb wyłoniliśmy takie dwie struktury. Jedna jest opublikowana w tej książce i to jest ten taki model 5 obszarów potrzeb, gdzie sobie je dzielimy na potrzeby fizyczne, na potrzeby związane z kontaktem, z osiągnięciami, z wyobrażeniami i z duchowością. I one w książce są spięte taką wstęgą, która się układa w taki pięcioramienny twór, tak? Te potrzeby się ze sobą łączą, one płynnie w siebie przechodzą, tak samo jak ja akurat teraz właśnie piszę kolejną książkę i w tej książce właśnie ten kawałek opisuję, gdzie potrzeby fizyczne, które są jakby podstawowe dla wczesnego etapu rozwojowego dziecka, czyli dla okresu niemowlęcego, one ewoluują nam w potrzeby intelektualne, bo człowiek rozwija się sensomotorycznie do poziomu intelektualnego, tak przedoperacyjnego. Z drugiej strony rozwijają nam się do poziomu potrzeb relacyjnych, bo my z poziomu fizycznego, bliskości, kontaktu ciało do ciała rozwijamy całą naszą emocjonalność. Potem z tego emocjonalnego rozwijają nam się do duchowego, z intelektualnego do wyobrażeniowego, a wyobrażeniowy z duchowym łączą się w sposoby, bym powiedziała, oczywiste. I w tym momencie, jeżeli to zobaczymy, że te sfery nam się tak naprawdę bardzo mocno przenikają, to nawet na modelu tym podstawowym Maslowa my też to możemy zobaczyć, że to nam się będzie przenikało, że to nigdy nie będzie tak jednoznacznie hierarchiczne. I drugi model, który ja sobie stworzyłam w tym roku, gdzieś go tam też zaczęłam już opisywać i pojawił się w różnych przede wszystkim szkoleniach, czy właśnie tego typu spotkaniach, jak teraz, to jest taki model, który sobie nazwałam taksonomią potrzeb relacyjnych. I tą grupę potrzeb widzę jako kluczową dla funkcjonowania właśnie systemów. Tak, bo czym innym są potrzeby, które są kluczowe dla funkcjonowania jednostki, a troszkę czym innym te potrzeby, które są potrzebami systemowymi. I te potrzeby relacyjne, one są systemowe. I jeżeli my, tam jest ich
Mogę ci przerwać,
10.
bo ja nie do końca rozumiem, a jestem przekonany, że część osób, które nas słuchają, mogą też nie zrozumieć. Jak mówisz o potrzebach systemowych, to co masz na myśli? W sensie budowania jakichś społeczności, na przykład rodziny czy większych społeczności?
Tak, myślę, no podstawowym systemem jest system rodzinny, prawda? Więc będziemy mieć taką grupę potrzeb, która będzie kluczowa dla funkcjonowania relacji w tej na przykład rodzinie, tak? Dlatego je nazwałam potrzebami relacyjnymi, bo tam masz takie rzeczy jak autonomia, jak samostanowienie, samodeterminacja, jak rywalizacja, na przykład potrzeba rywalizacji, tak? Która w rodzinie bardzo często nie będzie zaspokajana u niektórych członków rodziny, bo ich się deleguje do roli takich, którzy nie mogą rywalizować z pozostałymi. Ale możemy sobie również wziąć te 10 potrzeb relacyjnych do takiego szerszego systemu, na przykład kolonijnego, i zobaczyć, że jeżeli nasz system, te dzieciaki, które funkcjonują w tej grupie, nie będą mogły tych potrzeb zaspokajać, to pojawi nam się frustracja. Pojawi nam się frustracja, która się rozleje po całym systemie, nie? Więc tak, bardziej zdecydowanie bliskie są mi takie pomysły na postrzeganie potrzeb, które przenikają się wzajemnie tymi obszarami i w sposób logiczny się ze sobą łączą. Bo my możemy oczywiście sobie, wiesz, wymyślić dowolną ilość taksonomii, w dowolny sposób je pocharakteryzować. Ja sobie cenię pewną logikę w tym wszystkim, tak? I w wypadku tych jednostkowych, indywidualnych, bardzo do mnie przemawia to, że my sobie możemy na te potrzeby popatrzeć z punktu widzenia ogólnej psychologii rozwoju człowieka, czyli tak jak nam się, wiesz, etap po etapie człowiek rozwija, tak samo w tym jego rozwoju różne potrzeby na różnych etapach będą nam prawdopodobnie się pojawiały jako dominujące. I tak samo jak rozwija nam się system, tak samo w tym systemie relacyjnie pewne potrzeby będą na różnych etapach silniejsze bądź słabsze.
Bardzo jest mi to bliskie, po pierwsze z tego rozdania NVC, po drugie też Selfre, który jakoś był takim moim punktem wyjścia do gadania w ogóle o potrzebach, więc to poniekąd też się wpisuje no, ty mówisz o taksonomii, no jakiejś tam narracji wokół tego, czym są potrzeby. Ja z tą duchowością to zawsze mam jakiś zgrzyt, o co tym ludziom chodzi z tą duchowością, ale to jak przeczytam książkę, to będę może cię jeszcze raz
Ja
zapraszał
ci
na.
pytaniem odpowiem, o co chodzi w tej duchowości. Ja tam widziałam na tym twoim fanpage'u, że ty na przykład się wspinasz, nie?
Spinam się.
To na przykład też jest duchowość. Bo w momencie, w którym przeżywasz siebie w przestrzeni, w tej rzeczywistości na takim poziomie, wiesz, bardzo głębokim, to też jest duchowość. Duchowość to nie jest religijność.
Tak,
Duchowość to
ja
są
absolutnie rozumiem, że to
takie rzeczy
nie
takie, które
tożsame.
tak, które powiedzmy bardziej są oderwane od tej sfery materii. Tak, to się
No
dzieje.
dobra, to o tym może sobie kiedyś pogadamy, a ja teraz będę wracał tutaj do naszego systemu rodzinnego, no bo ustaliliśmy zatem, że potrzeby mogą być w różnych momentach z różną intensywnością zaspokajane, tudzież chęć czy potrzeba ich zaspokojenia może być bardzo, bardzo różna. No i chcąc, nie chcąc, w systemach, gdzie jest więcej niż jedna osoba, te potrzeby będą trafiały na takie sytuacje, gdzie strategie ich zaspokajania będą uniemożliwiały, żeby zaspokoić je wszystkie w tej samej chwili. No i chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego fragmentu takiej jeszcze profilaktyki, powiedzmy, czyli tego budowania bezpiecznej relacji z dorosłym. I z doświadczenia własnego, ale też towarzyszenia rodzicom w ich trudnych chwilach i też z opowieści tego, co opowiadają po prostu dzieciaki, które przyjeżdżają do nas na obozy, bo my co prawda nie organizujemy obozów, na których są tylko dzieci nieneurotypowe, ale na każdym turnusie przynajmniej dycha takich dzieciaków z różnymi wyzwaniami albo przynajmniej innymi niż typowe ścieżkami rozwoju się trafia. No to to ten kawałek zadbania o własne potrzeby jako dorosłego jest dla wielu rodziców po prostu gigantycznym wyzwaniem. I chciałem ciebie zapytać, czy ty jako osoba, która robi to za pieniądze, bo no, dla własnego dziecka po prostu zaciśniesz zęby i po prostu co trzeba zrobić, to się zrobi i po prostu musisz to zrobić. No ale zupełnie inną sytuacją jest taka sytuacja, w jakiej ty się znajdujesz, gdzie ty w sumie nie musisz tego robić, robisz to dla innych osób, bo to jest twoja praca. I chciałem zapytać, jakich strategii można używać jako dorosły, który bierze odpowiedzialność za relacje po pierwsze z dzieckiem, ale ma też, jak już ustaliliśmy wcześniej, realny wpływ na to, jak wyglądają relacje między dziećmi w tym naszym systemie.
Znaczy, po pierwsze, to ja mam troje dzieci.
Rozumiem, ale to tak jak mówię, ja pewnie każdy rodzic się zrozumie jako rodzica, który bierze za to odpowiedzialność. No ale ty wchodzisz jeszcze level wyżej, bo bierzesz tak, też odpowiedzialność za dzieciaki powierzone.
Tak, wiesz co, tylko mnie się tak wydaje, że powinniśmy chyba jednak zacząć od tych rodziców, bo ty użyłeś takiego formułowania, że rodzice zacisną zęby i zrobią wszystko. I czasami jest tak, że to zaciskanie tych zębów i to robienie wszystko jest zupełnie nieświadomym pozbawianiem się zasobów do tego, żeby móc zaspokajać potrzeby dziecka. I my bardzo chcemy i nam się bardzo wydaje, że jak my te zęby zaciśniemy i te pazury w ścianę wbijemy, to my te potrzeby tych dzieci będziemy zaspokajać, ale bardzo często jest tak, że my ograniczamy się wtedy tylko do zaspokajania tych potrzeb, które my uważamy za ważne, a na pozostałe już nie mamy zasobów i może się okazać, że nam się to rozjechało. To znaczy faktyczne potrzeby dziecka są zupełnie gdzie indziej niż te, w które my wbijamy zęby i te pazury i walczymy o nie. Więc jednak myślę, że to jest bardzo tożsame, tak? I paradoksalnie tam, gdzie wiesz, opiekujemy się dziećmi, jak to powiedziałeś, za pieniądze nam powierzonymi, to jest dużo łatwiej, bo przecież ty wiesz o tym, że twój obóz się kiedyś skończy, prawda? I że za 2 tygodnie być może sobie weźmiesz pod pachę swoje osobiste dziecko i nie wiem, psa z kotem i spędzisz sobie 3 dni w łóżku oglądając, rozumiesz, z tym dzieckiem pod pachą ulubione kreskówki, tak? I się będziesz relaksować i będzie ci świetnie i będziesz sobie budować zasoby. Więc paradoksalnie jest dużo łatwiej z tymi zębami i tymi pazurami właśnie w takiej sytuacji, bo ty masz z tyłu głowy, że za chwilę te baterie będziesz mógł naładować w jakikolwiek sposób. Tak naprawdę pytanie o zaspokojenie potrzeb dorosłych to jest trochę pytanie o naszą świadomość naszych mechanizmów obronnych, a co za tym idzie ich dojrzałość. Bo jeżeli my ich jesteśmy względnie chociaż świadomi i mamy do nich, znamy z nimi jakikolwiek kontakt, to my troszeczkę możemy naszą niemożność zaspokojenia potrzeby w tym momencie na przykład odroczyć, może troszkę nie wiem, racjonalizować, może sobie upuścić w jakąś sublimację i wtedy posłużymy się dość dojrzałymi mechanizmami obronnymi i to przetrwamy. Znacznie gorzej, jeżeli my tej świadomości nie mamy i bazujemy na takich bardzo prostych i niezbyt wysoko zorganizowanych mechanizmach obronnych, no to jak będziemy mieli niezaspokojone potrzeby, to na przykład możemy, wiesz, uderzyć w acting out i zrobić dziką awanturę dziecku, tak, albo nie wiem, naszym dzieciom na kolonii, wydrzeć się na nie, rozumiesz, tak, i no ja to widuję, nie wiem, idę do muzeum, widzę grupę dzieci z nauczycielami i słyszę, jak panie nauczycielki się drą na te dzieci, i tak sobie wtedy myślę, że no tak, panie, jakieś potrzeby mają głęboko niezaspokojone, ale niekoniecznie potrafią sobie z tym poradzić i dlatego muszą na te dzieci krzyczeć, bo innych mechanizmów nie mają, tak? Albo jeszcze coś tam innego sobie zrobimy, takiego, nie wiem, na przykład jak zakrzywienie poznawcze i wymyślimy sobie, że te dzieci są takie, jakie są, nie wiem, bo mają na przykład złych rodziców. Jak idę do jakiejś placówki, do specjalistów i słyszę od nich, że te dzieci to takie są, bo rodzice, a potem idę do rodziców, a rodzice mówią, te dzieci takie są, bo nauczyciele, nie? I zamiast popatrzeć na
to
moją
jest
relację...
być może jeszcze nie najgorszy możliwy scenariusz, bo wyobrażam sobie, że jako rodzic to może się pojawić taka myśl, że to dziecko jest złośliwe, albo ono jest po prostu złe, no nie? I ono to robi z premedytacją, żeby mnie zdenerwować.
A to tak, oczywiście, do tego zmierzałam, że to jest jeszcze jest taki mechanizm, który też możemy uruchomić, tak, i na przykład, nie wiem, wpaść na genialny pomysł, że nie musimy teraz tego szatana z tego dziecka wypędzić, bo ono jest opętane i dlatego chce nam tak bardzo krzywdę zrobić, nie? Więc tak, jest to kwestia pewnej świadomości tego, co my robimy, w jakie mechanizmy popadamy, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone jako osób dorosłych. Stosunkowo prosta jest sytuacja wtedy, jeżeli ten horyzont czasowy do zaspokojenia tych niezaspokojonych potrzeb jest niedaleki. Troszkę trudniej jest, kiedy on jest dłuższy i wiedzą to wszyscy, którzy mają dzieci i którzy przerobili okres noworodkowo-niemowlęcy, gdzie no, potrzeby rodziców często są mocno zdeprywowane, tak? Bo nie wiem, nie możemy jeść i spać w tych godzinach, w których potrzebujemy, a czasem wyjście do toalety graniczy z cudem, bo to akurat ma 11 miesięcy, nauczyło się chodzić i wisi pod drzwiami do toalety i wyje, nie? Za każdym razem, kiedy my idziemy do łazienki. Więc te potrzeby mogą być wtedy mocno zdeprywowane, ale dalej my mamy horyzont czasowy. My wiemy, że ono za chwilę dorośnie, będzie miało 3 latka i my już będziemy mogli pójść do toalety. I ten problem nam się skończy. Znacznie trudniej jest wtedy, jeżeli my nie mamy albo tracimy nadzieję na to, że mamy jakikolwiek horyzont czasowy, i to dotyczy w szczególności sytuacji rodziców, dzieci i osób z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami. Kiedy oni zdają sobie sprawę z tego, że będą sprawować opiekę nad tym dzieckiem, później dorosłym człowiekiem, latami, i że te potrzeby mogą być niezaspokajane latami. I wtedy przestaje być to w najmniejszym stopniu zabawne. Bo my możemy się troszkę pośmiać z deprywacji potrzeb rodziców niemowląt, możemy troszkę się pośmiać z deprywacji potrzeb rodzica, któremu 2-latek rzuca się na ziemię i wyje w supermarkecie. Natomiast cholernie przestaje być to zabawne wtedy, kiedy mamy perspektywę tego, że być może przez 60 lat ktoś nie będzie w stanie się wyspać.
No i co wtedy? Ja dlatego
Właśnie.
zapytałem ciebie o tą twoją profesjonalną perspektywę, no bo to jest, wiesz, ja widzę jednak dużą różnicę między tym, że masz wybór i sytuacją bycia rodzicem, gdzie to był wybór, ale jednak wybór, przed którym, no to nie jest tak, że zdecydowałeś się na jakieś konkretne dziecko, tak? Jak zostajesz rodzicem, to oczywiście masz w głowie jakieś wyobrażenie tego swojego rodzicielstwa, no i potem zazwyczaj konfrontujesz się z rzeczywistością, która jest zdecydowanie inna niż to, jak sobie wyobrażałeś czy wyobrażałaś to rodzicielstwo. W przypadku dzieci z nietypową ścieżką rozwoju, to jest zupełnie jeszcze inna sytuacja, gdzie ten obraz czy wyobrażenie bardzo odbiega od tego, z czym się konfrontujemy w rzeczywistości. No i pytanie, jak zadbać o siebie jako rodzic, gdzie to nasze wyobrażenie legło w gruzach i no, trzeba się z nim trzeba się w tej sytuacji jakoś odnaleźć, przeżyć jakoś to, że teraz jest inaczej. I wyobrażam sobie, że ty jako osoba, która ma jednak kontakt i wybiera mieć kontakt z osobami, które się z takimi wyzwaniami mierzą, masz na to strategię i bardzo bym cię prosił, żebyś się nimi podzieliła.
Na początek rozdzielę jeszcze jednak mimo wszystko bardzo dokładnie dwie rzeczy. Przed innymi wyzwaniami stoją rodzice, dzieci, które się nietypowo rozwijają, ale zasadniczo rzecz biorąc są dziećmi sprawnymi i mogącymi brać za siebie odpowiedzialność. W zupełnie innej sytuacji są rodzice, dzieci z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami i rodzice, dzieci ciężko chorych, na przykład neurologicznie, tak? Albo nie wiem, metabolicznie. I my musimy to widzieć, musimy widzieć tą różnicę, bo jak jej nie widzimy, to tworzy nam się taki błędny obraz, że tego, że te potrzeby są tak naprawdę tożsame w tych rodzinach. One nie są tożsame, one są kompletnie inne. Mają jakiś tam wspólny mianownik, ale poza tym mają całą masę różnych rozbieżności. Tak samo jak, nie wiem, potrzeby w rodzinie, w której jest dziecko z ADHD, będą miały wspólny mianownik z potrzebami rodziny, w której jest dziecko najbardziej przeciętnie rozwijające się na świecie. Ten wspólny mianownik będzie, ale jednak będą pewne obszary do znaczących różnic, nie? I niestety, jeżeli chodzi o tę ostatnią grupę, czyli te rodziny, w których mamy do czynienia z bardzo poważną niepełnosprawnością albo i ciężką chorobą dziecka, później dużego dziecka, później dorosłego dziecka, ja nie mam dobrych, nie wiem, pomysłów i rozwiązań. Nie jestem cudotwórcą, bo jedynym dobrym i rozsądnym rozwiązaniem jest rozwiązanie, w którym mamy systemy, mamy państwo, które wkracza z usługami opiekuńczymi i odbarcza te rodziny. Ponieważ nie da się tego zorganizować inaczej. Znaczy, jeżeli, nie wiem, rodzice mają bardzo dużo środków finansowych, olbrzymią rodzinę i totalne zaplecze społeczne, to może oni sobie we własnym zakresie będą w stanie zorganizować pomoc i opiekę nad tym dzieckiem. Wiemy doskonale, że to będzie jakiś niewielki procent takich rodzin. Zdecydowana większość takich możliwości nie będzie miała i bez wsparcia systemu nie będzie w stanie odbarczyć tych rodziców i dać im możliwości do zaspokajania swoich potrzeb. To jest po prostu niemożliwe. Od tego są właśnie takie osoby jak ja, które, tak jak mówisz, za pieniądze pewne rzeczy robią i my sobie wybieramy na przykład zawód. Ja akurat tego zawodu nie mam, ale na przykład mogłabym sobie wybrać zawód asystenta osoby niepełnosprawnej i wówczas przychodzę i sprawuję opiekę nad tą osobą, nie wiem, przez 8 godzin, 10 godzin i to jest mój świadomy wybór. Nie jest wyborem rodzica być 24-godzinnym opiekunem dla swojego ciężko niepełnosprawnego dziecka przez 60 lat. I nawet jeżeli niektórym się to internalizuje, bo znam takie sytuacje, gdzie się zinternalizowało do poziomu, tak, to jednak był mój wybór, to jest tylko i wyłącznie mechanizm obronny, który pozwala tej rodzinie przetrwać, tak? Pozwala przetrwać takiemu opiekunowi sytuację, w którym jego faktyczne potrzeby są całkowicie zdeprywowane. Więc tutaj dobrych niestety newsów nie mam. Co gorsza, nie pomaga nam w tym kultura, w której funkcjonujemy. Nasza taka narodowa, kulturowa, etniczna przypadłość polegająca na tym, że mamy całkiem spory pierwiastek takiej pierwotnej kolektywności, w której członkowie rodziny mają opiekować się członkami rodziny, co oznacza z jednej strony społeczne oczekiwanie, szczególnie wobec matek, że one będą się tymi niepełnosprawnymi dzieciakami zajmowały i w związku z tym zaniedbają swoje potrzeby, poświęcą się, tak? Po Facebooku latają takie łańcuszki, wierszyki o tym, jak to matki wybrane przez Boga i aniołów, tak, do poświęcania się swojemu dziecku i mamy to bardzo mocno kulturowo wdrukowane. A po drugie, mamy bardzo mocno kulturowo wdrukowane coś takiego, że skoro to moje dziecko jest zależne i wymaga ode mnie opieki, to ja nie mogę mu pozwolić na jakąkolwiek niezależność, bo nie daj Boże sobie zrobi krzywdę. Bo przecież jak jest niepełnosprawny, no to nie może sobie zrobić krzywdy. Ja pamiętam, miałam kiedyś taką sytuację na jakichś warsztatach dla rodziców, gdzie rozmawialiśmy o takiej elementarnej niezależności dzieci, elementarnej, związanej na przykład, nie wiem, z przyrządzaniem dla siebie posiłków. I pamiętam, opowiadała mama takiego naprawdę bardzo niepełnosprawnego chłopca, wielorako, z taką dumą, że on sobie sam kanapki smaruje, nie? Ona mu kroi chleb, on bierze nóż i tym masłem tamtą kanapkę smaruje. I na to wstał taki bardzo, bardzo zdenerwowany i oburzony tata i zaczął krzyczeć najpierw na tą mamę, że co ona robi w ogóle i sprowadzi śmierć na swego syna, a następnie zaczął krzyczeć na mnie, że jestem nieodpowiedzialna i zachęcam rodziców ciężko niepełnosprawnych dzieci do tego, żeby oni dawali swoim dzieciom noże. I że jego córka przez 14 lat noża w ręku nie miała. Problem polega na tym, że jego córka była sprawna intelektualnie i daleko jej było do jakiejkolwiek niepełnosprawności. Była dzieckiem o nietypowym rozwoju, tak? Ale w jego głowie opiekuńczej on miał
Tak.
dziecko wymagające takiej ochrony. I to nie jest wina tego taty. To jest wina kultury, w której my funkcjonujemy, w której, pamiętam, mam pełną zgodę tej mamy na to, żeby to, ten przykład przytaczać, bo ona dziś już sama wie, jak bardzo to było szokujące, kiedy więc mama bardzo niepełnosprawnego chłopca, już dzisiaj młodego mężczyzny, i ona powiedziała mi, że kiedy jej syn był malutki, to ona usłyszała od psychologa, że pani zadaniem jako matki będzie chronić społeczeństwo przed nim. Co zdeterminowało całe życie jej i tego syna do okresu nastoletniego. Więc to nie są rzeczy, które się ludziom biorą tak z ich głów. To są rzeczy, którymi my przesiąkamy z poziomu kulturowego. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to potem niezwykle trudno jest rodzicom, no gdzieś tam zadbać na przykład o siebie, nie? No bo jeżeli ja muszę całe życie chronić społeczeństwo przed tym moim niepełnosprawnym synem, to ja będę potem z 16-latkiem chodzić za rękę i będę drżeć na każdym kroku, czy on mi się nie wyrwie i gdzieś nie pobiegnie, bo jeszcze nie daj Boże zrobi coś temu społeczeństwu, nie wiem, swoim istnieniem. Ironizuję teraz.
Zrozumiałem. Ja kiepski jestem w żarty, ale jak ktoś żartuje, to wchodzi. Okej, to opowiedziałaś teraz o scenariuszu, który jest obecny w rodzinach, w których ta niepełnosprawność jest tak daleko posunięta, że buduje w rodzicach obraz siebie jako opiekuna, który i w tym ich wyobrażeniu, ale też często w rzeczywistości, w zasadzie jest jedynym sposobem na to, żeby dziecko mogło bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie. Ale powiedziałaś o tym, że to jest jednak zupełnie inny scenariusz niż sytuacja taka, gdzie mamy dziecko rozwijające się nietypowo, no ale wciąż pozostające w jakiejś relacji, po pierwsze ze swoim rodzicem, po drugie z ludźmi no, systemach, o których wspominałaś wcześniej, czyli w tym systemie rodzinnym i jakichś szerszych. Głównie nas będą słuchały osoby w edukacji domowej, dlatego ja się tak trochę trzymam tej rodziny, bo ona tutaj będzie dla tych naszych słuchaczy najbardziej istotna. I chciałem cię zapytać, na czym polegałaby tutaj rola dorosłego i w jaki sposób ona byłaby inna, no i w jaki sposób zadbać o te swoje potrzeby w taki sposób, żeby mieć potem przestrzeń na to, że one w danej chwili nie będą zaspokojone. No właśnie po to, żeby móc wesprzeć własne dzieciaki, które potrzebują w tej chwili bezpiecznej relacji z bezpiecznym opiekunem.
Dziecko bardzo chore i bardzo niepełnosprawne też jest dzieckiem, które powinno być w relacji ze swoim rodzicem i szerszymi systemami, zdecydowanie, tak? To chciałabym, żeby to wybrzmiało. Jeżeli chodzi o tych rodziców, którzy mają dzieciaki, które się rozwijają nietypowo, ale nie są dziećmi z poważną niepełnosprawnością czy dziećmi ciężko chorymi, to teoretycznie i praktycznie powinno nam się tutaj sytuacja znacząco różnić. Natomiast w praktyce niestety często jest tak, właśnie jak z tym tatą tej dziewczynki, który jej noża przez 14 lat nie dał. I to znowu nie jest kwestia rodziców, tylko jest kwestia tego, co ci rodzice o tych dzieciach słyszą. No bo wiesz, jeżeli twoje dziecko ma 2 latka i przechodzi w renomowanym ośrodku diagnozę i dowiadujecie się, że to dziecko jest autystyczne, ma 2 latka, i słyszycie w tym momencie, że teraz to proszę Państwa, orzeczenie o niepełnosprawności, KS, opinia tam o wczesnym wspomaganiu rozwoju, 40 godzin zajęć tygodniowo i proszę nie tracić ani minuty, bo dopóki mózg jest plastyczny, proszę Pana, to jeszcze coś możemy z tym zrobić, a
Tak. Im
potem...
wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej.
I im więcej, tym lepiej, to wiesz, co Ci to robi w głowę? Tobie to nie robi w głowę opcji pod tytułem: aha, moje dziecko rozwija się inaczej, będzie potrzebowało być może mieć trochę inaczej zaspokojone niektóre potrzeby, być może będę musiał spojrzeć na to dziecko z nieco innej perspektywy, tylko robić to w głowie, mam bardzo ciężko niepełnosprawne dziecko. I często w tym momencie ta różnica przestaje funkcjonować, która powinna zaistnieć, ona nie funkcjonuje, bo ty wchodzisz w buty rodzica bardzo ciężko niepełnosprawnego dziecka i zaczynasz swoje życie układać od gabinetu do gabinetu. Jeżeli masz farta i udało ci się nie trafić na taki początek, start swojego, że tak powiem, świadomego życia z neurotypowością swojego dziecka, albo masz takiego farta, że stać się na dystans i potrafisz sobie pomyśleć: ejże, ale o czym wy mi tutaj w ogóle mówicie, tak? I to tak nie działa, moje dziecko rozwija się inaczej, ale do diaska nie jest dzieckiem bardzo niepełnosprawnym i ono naprawdę tego wszystkiego nie potrzebuje, nie wiem, tych orzeczeń i tak dalej, i tak dalej. To masz szansę się od tego odbić i masz szansę patrzeć na te swoje potrzeby i na zasoby w tej swojej rodzinie troszkę z innej perspektywy. Ja nie wiem, czy to jest przytłaczająca większość rodziców dzieci z różnego typu diagnozami, bo póki co funkcjonujemy jednak w obszarze klinicznym i najczęściej te dzieciaki mają diagnozy, mają orzeczenia też na nauczaniu czy indywidualnym, czy w edukacji domowej. No, moje dzieci, dwójka z moich dzieci też była przez pewien czas w edukacji domowej i gdzieś tam się obracałam po różnych grupach, forach i widzę, jak dużo dyskusji opiera się o to, co tam szkoła prowadząca edukację domową zrobi z orzeczeniem, a czego nie zrobi i dlaczego to jest B i dlaczego nie sfinansowała jeszcze 15 terapii w różnych gabinetach. Więc jakoś się to znacząco nie różni. Tak? Różni się to, myślę, tylko w jakimś tam niewielkim procencie rodzin, gdzie już jest taka świadomość tego, że to moje dziecko z racji swojego nietypowego rozwoju, jeżeli ono nie jest bardzo niepełnosprawne, to ono w gruncie rzeczy potrzebuje, no, przede wszystkim bezpiecznych i zdrowych relacji. Ono potrzebuje uwzględnienia jego specyfiki rozwojowej, ono być może potrzebuje uwzględnienia na przykład jego jakichś szczególnych potrzeb edukacyjnych, bo z racji takiego, a nie innego rozwoju może niekoniecznie będzie, nie wiem, ja na przykład oprócz autyzmu mam bardzo poważną dysleksję, konkretnie dysortografię i nie umiem pisać do tej pory, mimo że kilka książek napisałam, ani ortograficznie, ani graficznie, bo mam też bardzo ciężką dysgrafię. Więc w zasadzie, kiedy byłam
Powiem tylko, że
dzieckiem.
przybijam piątkę. Przepraszam, że ci przerywam, ale przybijam piątkę.
Tak, naprawdę nie potrafię pisać, nie? Cztery książki napisałam i nie umiem pisać. I tak, jak byłam dzieckiem, to spoko, można było uwzględnić w mojej edukacji, nikt tego oczywiście nie zrobił, to, że tego, że może skupianie się na ortografii jest trochę lipnym pomysłem, chociaż nieprawda, że nikt nie zrobił, bo jak byłam w trzeciej liceum, to moja polonistka powiedziała: Aśka, wystarczy tego wszystkiego, i przyniosła mi maszynę do pisania, tak, i powiedziała: od dzisiaj piszesz na maszynie, więc od trzeciej klasy liceum trochę się zmieniło w moim życiu, nie? Więc tak, pewnie na takie rzeczy będziemy musieli zwrócić uwagę, ale to nie oznacza, że my teraz musimy właśnie te zęby zagryźć, te pazury w ścianę, bo system nam nie pomoże, a my mamy bardzo niepełnosprawne dziecko. Trochę to od nas zależy, co my w naszej głowie z tym obrazem naszego dziecka zrobimy. I od tego bym wyszła, nie? Dlatego ja bardzo gorąco rodziców zawsze zachęcam do tego, żeby kiedy mamy te dzieciaki atypowo się rozwijające w tej naszej rzeczywistości i oświatowej, i kulturowej, i wychowawczej, żeby skorzystać jednak z pomocy takiej na poziomie psychoedukacyjnym, żeby sobie trochę w tych głowach poukładać, jak my właściwie na to dziecko mamy patrzeć i z której perspektywy, nie? Żeby nadmiarem dobrych chęci też krzywdy nie zrobić i sobie, i temu dziecku przy okazji. Więc bardzo gorąco zachęcam, to jest sprytna rzecz, taka psychoedukacja, i mimo tego, że jestem specjalistą, to kiedy moje dzieci były małe, również korzystałam ze wsparcia psychoedukacyjnego różnych innych specjalistów i bardzo sobie to wysoce cenię, bo jednak dystans i spojrzenie z cudzej perspektywy pomaga w rodzicielstwie, szczególnie takim nietypowym. A druga sprawa jest taka, że jeżeli już ten dystans złapiemy, już zobaczymy, jakie są faktyczne potrzeby tego dziecka, już nie wydziwiamy i nie wymyślamy, to wtedy my możemy zadbać o świadomość właśnie tego, jak my się regulujemy wtedy, gdy nasze potrzeby są niezaspokojone. Możemy to zrobić na tysiące sposobów. Na pewno najprostszym jest znowu skorzystanie z pomocy psychoterapeuty, który na pewno nam to bardzo ładnie wyświetli i pomoże nam to zobaczyć. Oczywiście możemy chałupniczo również się tym zająć i też nam się może udać. Najważniejsze jest to, żeby to zobaczyć, co się ze mną dzieje, kiedy moje potrzeby są niezaspokojone. I jak ja wtedy reaguję i co ja mogę zmienić w tych reakcjach. Bo od tego, jak ja reaguję, będzie zależał ów rzeczony dobrostan mojego dziecka. Więc warto się tego nauczyć. A następnie przyjrzeć się temu, czy są jakieś bariery, które mi uniemożliwiają zadbanie o swoje potrzeby. I zaręczam, że te bariery są. Na drugim poziomie właśnie szkolenia stosowanej analizy potrzeb, my dużo o tych barierach mówimy. Ja niedawno miałam taką grupę, która do tej pory po szkoleniu mamy ze sobą kontakt, zrobiliśmy sobie taką grupę WhatsAppową, coś tam, nie? I większość rozmów, które się odbywają wśród uczestników tego szkolenia, opiera się właśnie o bariery. O bariery, które bardzo ładnie jedna z uczestniczek mojego szkolenia nazywała przerażająco przeźroczystymi. One są tak przeźroczyste, że my ich nie widzimy. Nie widzimy, że na nie wpadamy. I one pochodzą z kultury, one pochodzą z przekazów, które my dostajemy, one pochodzą z oczekiwań społecznych, tak? I dobrze jest się nad tym zastanowić, czy ja przypadkiem nie tkwię w takim pudełku zbudowanym z tych barier, i tak naprawdę to ja mam na wyciągnięcie ręki rozwiązanie problemu, tylko nie potrafię po niego sięgnąć, bo mam wyobrażenie, nie wiem, że na przykład nie mogę. Pamiętam kiedyś jedna z mam mi powiedziała, kiedy jej zasugerowałam, czy powiedziała mi wprost, mówię: słuchaj, ty potrzebujesz odpocząć, tak zwyczajnie, fizycznie, musisz wyspać się, tak? Bo już jedziesz na rdzeniu i już dłużej nie pociągniesz. A ona mi mówi: ale jak ja mam to zrobić? Ja nie mam takiej możliwości, nikt się moim dzieckiem nie zajmie. Ja nie mam męża, ja nie mam matki, ja nie mam ojca, żadnych wujków, ciotek i tak dalej, i tak dalej. Nikt się moim dzieckiem nie zajmie. A potem się okazało w takiej dyskusji, że to dziecko ma w przedszkolu jakąś tam koleżankę, do której czasami chodzi na nocki. Ale ta mama nie jest w stanie wtedy odpocząć, bo ma drugie dziecko. I to drugie dziecko też czasem gdzieś tam chodzi, ale wtedy ma to pierwsze dziecko. I pomysł na to, żeby to zsynchronizować, już był zupełnie poza możliwościami tej mamy, bo ona by musiała wtedy sama wykonać krok. Tak? Jak tamci rodzice proponowali, że wezmą te dzieci na nocki, no to te dzieci z domu znikały po jednej sztuce. A tak to ona, jak na przykład, nie wiem, jedno szło na nockę, to ona by musiała wykonać telefon do tych rodziców od tego drugiego dziecka i powiedzieć: ej, słuchajcie, czy możecie moje dziecko wziąć na nockę? I ja mówię: czemu nie możesz tego zrobić? A ona mi na to mówi: no wiesz, gdyby chodziło, nie wiem, o jakiś pogrzeb albo coś takiego, no to ja bym poprosiła, ale tak po prostu, żeby się wyspać?
No.
I to jest właśnie
Pan
ta przeźroczysta.
Maslow by się popukał w głowę. No tak,
Nie,
no.
to jest właśnie ta przeźroczysta bariera. Ja nie mogę poprosić o pomoc, bo co, po to, żeby odpocząć, żeby się wyspać, przecież to nie jest jakiś wielki cel, nie? Więc to jest kolejna rzecz, żebyśmy sobie to zidentyfikowali. Jak potrafimy sobie zidentyfikować takie obszary, w których my sami blokujemy sobie możliwość zaspokajania potrzeb, to wiesz, co się potem okazuje? Że tak naprawdę my mamy bardzo mało realnie niemożliwych do zaspokojenia potrzeb. One mogą być, ale okazuje się, że realnie jest ich niewiele. A jeżeli jest ich niewiele, to jest nam dużo łatwiej tym zarządzać. Jest nam dużo łatwiej i poczekać, i odroczyć, i sublimować, i zracjonalizować. No i generalnie życie staje się prostsze.
Okay. Dzięki w ogóle, że powiedziałaś o tym ostatnim kawałku, bo zaczęłaś od psychoedukacji, potem o terapii, i to oczywiście jest wszystko bardzo ważne, żeby zadbać o siebie i umieć też odnaleźć te kawałki, o które nie potrafimy zadbać samodzielnie, właśnie dlatego, że jakieś tam rzeczy zostały nam wdrukowane w procesie najpierw wychowania, potem edukacji i tak jak powiedziałaś o tych zupełnie niewidocznych barierach, czy przerażająco przezroczystych, tak, barierach, których nie widzimy, to tak. Natomiast myślę, że jedną z rzeczy, które nie wiem w sumie, czy to jest kulturowo polskie, europejskie, czy no nie wiem, może po prostu XXI-wieczne, czyli takie zupełne wyrugowanie się z relacji społecznych, takich wspólnotowych, jak powiedziałaś o tych rodzicach, którzy są gotowi bezinteresownie zaopiekować się tymi dzieciakami, ale w nas jest takie przekonanie, że no, w jakiejś absolutnie kryzysowej sytuacji. No to okej, nianie za pieniądze, no okej, takie rzeczy można zrobić, ale co, że ja pójdę i tak po prostu w cudzysłowie bez powodu powiem, żeby mi ludzie się zajęli dzieckiem, no to tego bardzo sobie dużo odmawiamy i takiej wspólnotowości i funkcjonowania właśnie w grupie, która tak po prostu z czystej chęci bycia razem z nami, bycia pomocnym, będzie nas gotowa wesprzeć. Tego mega, mega brakuje i takie szczególnie funkcjonowanie w miastach jakoś mi się z tym kojarzy, ale wyobrażam sobie, że to też w mniejszych miejscowościach i nawet na wsi już coraz bardziej się staje normą, że żyją tam po prostu rodziny odcięte od jakiejś grupy odniesienia i tego wsparcia wspólnoty po prostu rodzice nie mają.
Wiesz co, ja mieszkałam przez pewien czas na wsi, na tak zwanym Śląsku Opolskim. I jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie w życiu widziałam, właśnie tam na tych wsiach się rozgrywała. To znaczy, to było tak zwane zjawisko eurosierot. I naprawdę w którymś domu były dzieci, które były dziećmi żyjącymi samodzielnie, nie wiem, 9-10-latki, pod teoretyczną opieką jakiejś cioci z sąsiedniej wsi. Tak? Nikt się dziećmi nie zajmował. One się zajmowały same sobą. Więc
No
na
więc.
wsiach ten klimat, że tak powiem, chyba też już w wielu miejscach dawno, dawno, dawno temu się skończył. Myślę, że trochę nam w wyobrażeniu ta wieś gdzieś tam taką sielankowością trąci, no bo mamy to powiedzenie, nie, że do wychowania dzieci potrzeba całej
Tak.
wioski, ale być może czasem tą wioską bardziej okazuje się być, nie wiem, piętro w bloku, gdzie akurat trafiła się grupa sąsiadów, którzy się świetnie dogadują i sobie to potrafią zbudować, niż właśnie ta rzeczona wioska taka faktyczna. Ale rzeczywiście tak jest, że nam się to mocno w społeczeństwie porozjeżdżało. No ale system nam się rozpada wtedy, kiedy my zaczynamy być też jednostkowo odarci od kontaktu sami ze sobą. A już w latach zamierzchłych był sobie taki pan, który nazywał się Herbert Marcuse i należał do filozoficznej szkoły frankfurckiej i napisał taką książkę Człowiek jednowymiarowy, w której dość znacząco wykazał, jak współczesny świat odciął nas jako jednostki od naszych prawdziwych potrzeb, wdrukowując nam potrzeby cywilizacyjne. On na przykładzie teorii Freuda, gdzie masz, wiesz, id, ed, ego i superego, nie? Które tam ze sobą korespondują cały czas, Marcuse pokazał, że cywilizacja nam zrobiła coś takiego, że my jesteśmy tylko w obrębie ego i superego. A id, to ono tam sobie dawno straciło kontakt z czymkolwiek, a właśnie w id są nasze potrzeby. I jak my nie mamy kontaktu ze swoimi potrzebami, to przestajemy tworzyć wspólnoty. Nie możemy ich tworzyć.
No dobrze, to myślę, że w miarę opowiedzieliśmy o tym, jak rodzice mogą próbować zadbać, czy powinni próbować zadbać o siebie, ale tematem rozmowy jest rodzeństwo. I o ile w relacji dorosły dziecko, to dorosły bierze odpowiedzialność za jakość tej relacji z dzieckiem i jego obowiązkiem jest tak zadbać o swoje potrzeby, żeby móc je w tych kryzysowych momentach odraczać. No a co w sytuacji, gdzie mamy człowieka, młodego człowieka, który rodzi się w rodzinie, w której jest takie... I nie, zostawię tobie decyzję, czy chcesz opowiedzieć o tych obu perspektywach, czy i takiego dziecka, które jest głęboko niepełnosprawne i chore, i potem w drugiej części dziecka rozwijającego się w nietypowy sposób. No albo wybierz tylko jedną z tych perspektyw, bo też zdaję sobie sprawę, że używam dużo twojego czasu. Nie chciałbym tutaj ciebie całego dnia trzymać, więc zapraszam ciebie do odpowiedzi takiej, jak uznasz za stosowną.
To znaczy tak, na pewno ja jestem przekonana o tym, że możemy tylko jedną uniwersalną rzecz wprowadzić, która nam będzie działała, że tak powiem, w każdym układzie każdego rodzeństwa. Niezależnie od tego, jakie to rodzeństwo jest, jak ono się rozwija, czy jest chore, niepełnosprawne, otypowe, obojętne, to znowu, jeżeli rodzice zadbają o to, żeby relacje w tej rodzinie były relacjami bezpiecznymi, to my mamy tak naprawdę 80% roboty już zrobione. Już. Ponieważ w relacjach bezpiecznych my naturalnie jesteśmy w stanie zadbać o potrzeby każdego z tych dzieci. A to oznacza, że nie pakujemy sobie na głowę na przykład dzieciaków, które mają na danym etapie rozwojowym kompletnie odrębne potrzeby. Bo naprawdę, wiesz, nie trzeba mieć dziecka niepełnosprawnego i chorego, żeby wygenerować piękny, koncertowy, długoletni konflikt między rodzeństwem, tylko dlatego, że się uparliśmy, że na przykład 14-letni brat ma się opiekować 4-letnią siostrą. I my się uparliśmy i wprowadziliśmy taką zasadę, że on ma się tą siostrą opiekować i ma się z nią bawić. A jak przychodzą goście, to dorośli siedzą w jednym pokoju, a ten 14-latek z tym 4-latkiem w drugim pokoju tam mają swój obiadek podany. Nie? Więc no naprawdę nie trzeba mieć dzieci niepełnosprawnych, żeby nie zauważać tych indywidualnych potrzeb rozwojowych, które chociażby z wieku wynikają w wypadku dzieci. Niepełnosprawność, choroba czy atypowy rozwój to jest dokładnie to samo, tylko w soczewce. To jest dokładnie to samo. Jeżeli mam, nie wiem, ciężko chore dziecko, które na przykład wymaga sztucznej wentylacji, jest w domu, rozumiesz, zaopiekowane pod respiratorem, ma, nie wiem, odsysane różne wydzieliny itd., itd., to jeżeli ja obarczę rodzeństwo opieką nad tym chorym dzieckiem drugim i zrobię z niego pielęgniarkę, to pewnie wygeneruje jakiś problem. I to niekoniecznie problem z poziomu ja nie chcę tego robić. Bo ja znam takie sytuacje, gdzie to drugie dziecko mówi, o tak, cudownie, to ja właściwie teraz już widzę moją przyszłość jako pracownika hospicjum, bo to jest tak cudowne wspierać mojego brata, tak? I się zlepiają po prostu całkowicie emocjonalnie z tą sytuacją, tylko że ich indywidualne potrzeby są niezadbane. Oni są pracownikiem hospicjum, rozumiesz, od 6. roku życia na przykład. Czy jeżeli, nie wiem, mam dziecko, które się atypowo rozwija, ma ADHD, ma olbrzymią potrzebę ruchu, a mam drugie dziecko, które wręcz przeciwnie, najchętniej to by siedziało, czytało książki od rana do nocy i koteczku nie tup, to ja rozumiem, że maksymalnie chybionym pomysłem jest pakowanie tych dzieci do jednego pokoju. I teraz jeżeli ja mam sytuację taką, że sorry, nie mam innego wyjścia, nie stać mnie na to, żeby każde z dzieci miało swój osobny pokój, to i tak będę starać się myśleć, jak to zrobić, żeby ten, co te książki od rana do wieczora i koteczku nie tłukł, jednak nie musiał być wystawiony na hiperaktywność swojego brata czy siostry. Tak? No to ode mnie zależy, jak ja zarządzę tą sytuacją, ode mnie jako od rodzica. Ale żeby to zrobić, ja muszę umieć widzieć perspektywę potrzeb każdego z tych dzieci. Co więcej, ja sobie muszę dać pozwolenie na to, że będą takie sytuacje, im bardziej skomplikowana jest ta sytuacja w domu. Nie wiem, duża różnica wieku, ciężka choroba, ciężka niepełnosprawność, a typowość każdego dziecka w inną stronę, tak? To ja muszę sobie również dać prawo do tego, że ja mogę nie ogarniać. I że będą takie momenty, w których być może potrzeby któregoś dziecka nie będą zadbane. I ja będę potrafiła również o tym głośno powiedzieć. Powiedzieć, wiesz, kochanie, to jest taka sytuacja, że ja nie umiem o ciebie w tym momencie zadbać, bo ja muszę tyle uwagi poświęcić twojej siostrze, która aktualnie przechodzi zagrażającą życiu operację i rozumiesz, ja tam siedzę w tym szpitalu od rana do nocy i jak przychodzę do domu, to ja już nie mam siły, ja nie wiem, kim ja jestem w ogóle, więc ja nie zadbam teraz o twoje potrzeby, ja nie jestem w stanie tego zrobić, przepraszam, zaniedbuję cię. Uczciwie
Okej.
się temu do tego przyznać, nie? Że ja nie zawsze, ja nie jestem superhero.
Okej.
Dzieciaki, dzieciak to
A wiesz co,
widzą.
mogę cię zatrzymać z tym, bo tutaj jakoś ja mam zgrzyt, bo o ile mam tak, że rzeczywiście zakumplowanie się z taką myślą, że mogę nie ogarniać i że nie będą zaspokojone potrzeby wszystkich dzieciaków, to jak najbardziej się z tym zgadzam. Tylko zastanawiam się, na ile dokładanie czy dzielenie się tym z dzieciakami, czy to jest na pewno coś, w co ja bym wchodził.
Jeżeli to jest sytuacja skrajna, w której rzeczywiście my nie mamy możliwości zaopiekowania jakichś istotnych potrzeb któregoś z dzieci, to nie jest kwestia taka, jak ty mówisz, nie? Że ja w tym momencie dokładam temu dziecku. Nie, to jest kwestia zobaczenia, powiedzenia mu jasno i wyraźnie, słuchaj, ja widzę twoją faktyczną sytuację. Bo ono i tak jest wtedy pozbawione tej naszej uważności, ono jest pozbawione możliwości zaspokajania jego potrzeb i ono jeszcze, wiesz, na dodatek, zostańmy przy tym przykładzie tego dziecka operowanego w szpitalu i ono jeszcze siedzi u siebie w pokoju przez 6 godzin dziennie, rozumiesz, i płacze, bo się boi o życie tego swojego drugiego rodzeństwa, ale potem jak ojciec wraca ze szpitala, to on nie jest w stanie nawet z tym ojcem o tym porozmawiać, bo jeszcze ma na głowie to, że ten ojciec tam siedział cały dzień, jest zmęczony i cierpi. Więc znacznie uczciwiej jest powiedzieć temu dziecku: słuchaj, kochanie, ja to widzę, że twoje potrzeby są teraz niezaspokojone, ja nie umiem się teraz tobą zaopiekować. Ja to widzę i nie mogę nic w tym momencie z tym zrobić. To jest po prostu uczciwe, bo to dziecko może wtedy wziąć oddech i powiedzieć: aha, tata widzi, że ja na przykład jestem samotny przez kilka godzin. Tata widzi, że ja się boję. I tata wie o tym, że może mógłby coś dla mnie w tym momencie zrobić, ale on mówi, że nie może. To może z tatą pogadamy o tym, kiedy to będzie możliwe, albo co się musi zadziać, żeby tata miał trochę więcej zasobów. Żebym ja nie zaczęła jako dziecko kombinować też w takim kierunku, co ja mogę zrobić, żeby tego tatę teraz w tej trudnej sytuacji
No właśnie,
odbarczyć.
na to chciałem zwrócić uwagę, no nie, że szczególnie jakby przepraszanie rodziców, to trochę bywa tak, że rodzice przerzucają na dzieci odpowiedzialność za to, żeby oni im teraz wybaczyli, no nie, i że
Ja mówię tutaj
to chciałem
bardzo
zatrzymać.
o takim szerokim kontekście, nie? No bo oczywiście, wiesz, jak sobie to skrócimy i zrobimy z tego jakąś taką najbardziej podstawową, przepraszam cię, że chodzę do twojego brata do szpitala, no to jest dokładnie tak, jak
Jasne.
mówisz, nie? Ale jeżeli zobaczymy cały ten kontekst związany z tym, że ja po prostu dostrzegam twoją samotność i dostrzegam to, że w tym momencie tobie ma prawo być źle, a ja niekoniecznie mogę cokolwiek z tym zrobić, ale
Dobra, słuchaj,
spróbuję.
bo kończy się nam kolejne 40 minut. Powiedz mi, czy miałabyś jeszcze 10 minut, żeby to zawinąć do portu?
Tak, dobra.
Dobra, więc chciałem ciebie dopytać o kwestię, która jest szalenie ciekawą częścią waszej oferty w Prodeste, mianowicie wyjazdy dla rodzin, wyjazdy dla dzieciaków nieneurotypowych, ale co ciekawe, także dla rodzeństw tych dzieci rozwijających się w nietypowy sposób. Gdybyś mogła mi powiedzieć, na czym polega specyfika tych wyjazdów? Czym one są wyjątkowe i w jaki sposób zaspokajane tam są te potrzeby dzieci, które są rodzeństwami dzieci rozwijających się nietypowo?
Dobra, może właśnie zacznę od tego, skąd one się wzięły. One się wzięły z wyjazdów rodzinnych, na które przyjeżdżają nam rodziny. Mamy te dzieciaki z orzeczeniami i mamy te ich rodzeństwa. I my na obozach rodzinnych dzieci nie dzielimy. To znaczy, one wszystkie sobie chodzą na te same zajęcia, są w tych samych grupach, robią dokładnie to samo. I podczas tych zajęć zaczęliśmy słyszeć coraz więcej takich głosów właśnie od tych rodzeństw, takich jak: a, bo mój brat, to on może jeździć na kolonie z Prodeste, a ja nie mogę jeździć na kolonie z Prodeste, bo ja nie mam autyzmu, albo ja nie jestem niepełnosprawny. I mnie rodzice wysyłają na obozy harcerskie, a ja też chciałbym pojechać na obóz z Prodeste, nie? Wtedy tak sobie pomyśleliśmy, znaczy zaczęliśmy też gadać z tymi dzieciakami, dlaczego tak jest, że one chciałyby pojechać na obóz z Prodeste, nie? Bo w sumie przecież co, lubisz jeździć na te obozy harcerskie? Mówię, no tak, uwielbiam, nie? 3 tygodnie po prostu co roku jest czad, w ogóle wow. To czemu chciałbyś jechać na obóz z Prodeste? I te dzieciaki nam mówią o tym, nie? Że to jest coś takiego wyjątkowego, że one by chciały też poczuć się takie wyjątkowe, nie? Że one też na taki obóz jadą, a nie na taki harcerski, na który każdy może pojechać. I to jest właśnie troszkę ten kawałek, o którym mówiłam, w tych rodzinach, gdzie mamy te delegacje dzieciaków, nie? Że one są oddelegowane do tego, żeby jeździć na obozy harcerskie, tak jak wszystkie dzieci. I wszystkim się wydaje, że to jest korekt i to jest fajne, a one tam z tyłu głowy mają: kurde, to ja jestem taki zwyczajny, tak jak każdy, jeżdżę na obozy harcerskie, a mój brat to jest taki wyjątkowy, bo on jeździ na kolonie z Prodeste, nie? I
Ciekawe.
troszkę z tego to się wzięło, ale też wzięło się z tego, że my widzimy często tą dynamikę między tymi rodzeństwami, gdzie one bardzo też potrzebują takiego szczególnego zaopiekowania emocjonalnego, gdzie one też często przeżywają jakieś swoje rozterki, dylematy, lęki związane z sytuacją rozwojową swojego rodzeństwa, szczególnie tam, gdzie to są rodzeństwa niepełnosprawne. I one na tych wyjazdach dla rodzeństw mają to zaopiekowane, bo tam się pojawia przestrzeń do tego, żeby popracować sobie też z tym obszarem takim właśnie emocjonalno-lękowym. Nasi specjaliści pracują taką metodą gier społecznych. Strasznie fajna sprawa, gdzie dzieciaki bawią się w takie zabawy. One są często, wiesz, takimi typowymi zabawami znanymi z różnych właśnie na przykład obozów harcerskich. Typu te takie zabawy z zabieraniem krzesełka, że tam zabieramy krzesełko i bla, bla, bla. Tylko one są zmodyfikowane tak, żeby tam nie było elementu przegrywania, tylko zawsze jest tam taka dynamika, że coś tam podstawiamy, coś tam robimy. Pamiętam tylko świetną zabawę w zombie, żeśmy kiedyś mieli. A następnie po tej zabawie rozmawia się z dziećmi o tym, jakie emocje się w nich pojawiały podczas tej zabawy, z czego one też swoje źródło brały, nie? I tam dużo tej takiej dynamiki emocjonalnej wyłazi wtedy, można sobie to bardzo fajnie przegadać z poziomu właśnie zabawowego, a nie z poziomu, wiesz, siedzimy w kółeczku i ja nazywam się Ania, mam 8 lat, a mój brat jest niepełnosprawny i ma lat 16. Tylko idzie to w takim bardzo naturalnym kontakcie. Robią sobie, nie wiem, jakieś teatrzyki, jakieś dramy, gotują, lepią, malują, idą w teren, zwiedzają. No i mają to takie poczucie właśnie tej wyjątkowości trochę, nie, wtedy. Mogą też spotkać dzieci, to też jest ważne, które są w podobnej sytuacji do nich.
Czyli znowu jednak ta wioska i grupa odniesienia, która jest w stanie jakoś uchwycić te specyficzne strategie i taki sposób podchodzenia do swoich potrzeb, no to jest wartość i fantastycznie, że się tym zajmujecie. Dla mnie to było gigantycznym otwarciem oczu, ten właśnie kawałek waszej oferty. O tym, że zrezygnowaliście z terapeutyzowania dzieciaków, to już trąbię na lewo i prawo, gdzie tylko się da. I uważam, że to jest naprawdę gigantyczna i przełomowa decyzja z waszej strony i mam nadzieję, że ta wiadomość będzie szła w świat i będzie pozwalała właśnie rodzicom złapać tę inną perspektywę od, no powiedzmy, jakiejś, nie wiem, czy ona jest mainstreamowa, no ale takiej, która ma na celu sprawienie, żeby dziecko było, w cudzysłowie, teraz też posługuję się terminem swojej książki, mniej autystyczne.
Tak, no ja powiem wręcz brutalnie, tak? Ja przez całe dzieciństwo słyszałam takie pytanie: czy ty nie możesz się zachowywać normalnie, czy ty nie możesz być normalna, tak? I te wszystkie terapie, te, o których tutaj mówimy, one trochę tak do tego zmierzają, żeby te dzieci były normalne. Natomiast sprostuję, my owszem, pracujemy terapeutycznie z dziećmi, ale my pracujemy terapeutycznie z dziećmi w tych obszarach, w których dzieci, niezależnie od neurotypu czy sprawności ogólnej, czasem wymagają terapii. Czyli jak mam dziecko w depresji, to dziecko być może będzie potrzebowało terapii, ale związanej z depresją, albo nie wiem, mamy dziecko w kryzysie rodzinnym, rodzice się z fajerwerkami rozwodzą, to być może ono będzie potrzebowało wsparcia terapeutycznego. Mam dziecko, nie wiem, z chorobą afektywną dwubiegunową o wczesnym początku, gdzieś tam jakiegoś młodszego nastolatka, czy mamy nastolatka z nieprawidłowo kształtującą się osobowością, czy ze stanami psychotycznymi, czy z OCD. Ja mam teraz dwie grupy rodziców, dzieciaków z OCD, to jest ponad 40 rodziców, więc tak, te dzieciaki często będą potrzebowały, szczególnie starsze, jakiegoś wsparcia terapeutycznego, ale nie z powodu autyzmu, nie z powodu ADHD, nie z powodu ich rozwoju, tylko z powodu chorób, na które zapadają. A no to jest szczególnie łatwo, jeżeli ten rozwój jest nietypowy, bo tam jest większe narażenie na skrzywdzenie i większe narażenie na traumę i na po prostu zwyczajny przewlekły dyskomfort. Więc o te choroby jest prościej. Więc tak, pracujemy terapeutycznie, ale z zaburzeniami i chorobami, a nie z rozwojem. Rozwój zostawiamy w świętym spokoju, dążąc do tego, żeby każdy człowiek miał prawo do zdrowego rozwoju, żebyśmy mieli zdrowe osoby autystyczne, zdrowe osoby dyslektyczne, zdrowe osoby z ADHD.
Dzięki, że to doprecyzowałaś i bardzo, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzięki również.
Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.